Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Teresa Czerwińska, minister finansów. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A okazją do rozmowy jest pani dzisiejsza wizyta na uroczystości nazwanej imieniem profesor Zyty Gilowskiej sali w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pani dzisiaj przypomniała, że profesor Gilowska o swojej pracy w rządzie mówiła skromnie. Ona starała się, jak mówiła, nie popsuć tego, co dostała i wspierała przede wszystkim te przedsięwzięcia, które pomogły Polsce przejść przez najtrudniejsze lata kryzysu.
To prawda, pani profesor Zyta Gilowska była osobą niezwykle skromną i rzeczywiście o swojej pracy wypowiadała się w sposób skromny, wstrzemięźliwy. Natomiast bardzo się cieszę, to było dla mnie wielki zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości i powiedzenia o tym, w jaki sposób naprawiała polskie finanse publiczne, jaką odwagą się cechowała, jakimi wartościami kierowała się w swoim życiu. No i też o tym, że jest do dzisiaj dla nas w Ministerstwie Finansów inspiracją i wielkim autorytetem.
A dzisiaj pani minister na tym samym stanowisku ma łatwiej czy nie? No bo to ogólna koniunktura, ta sytuacja gospodarcza wprawdzie jest sprzyjająca, no ale ogromnym wyzwaniem są te wydatki na ogromne cele, projekty społeczne, które realizuje rząd.
Na pewno stanowisko ministra finansów zazwyczaj nie jest stanowiskiem łatwym, ponieważ jest to stanowisko, na którym należy być osobą odpowiedzialną za stabilność finansów publicznych, czyli być osobą, która widząc dzisiejszą koniunkturę i widząc dzisiejsze owoce uszczelnienia systemu podatkowego i te wszystkie dobre zmiany, które wprowadziliśmy w zakresie zarówno systemu transparentności, przejrzystości, często mówić nie, wykazywać się przezornością, wykazywać się długookresowym myśleniem wtedy, kiedy ta koniunktura może być słabsza niż obecnie, czyli być odpowiedzialnym i w tym sensie to wyzwanie jest bardzo trudne.
To wyzwanie jest o tyle trudniejsze, że mówimy o projektach niezwykle kosztowych w tym roku. Program Rodzina 500+, to jest ponad 24 miliardy złotych. Kolejne miliony to jest program Maluch+, leki dla seniorów, ustawa za życiem, podwyżki dla lekarzy, nauczycieli itd. itd. To wszystko kosztuje.
To wszystko kosztuje i też proszę pamiętać o tym, że to wszystko to nie są wydatki tylko jednoroczne, bo my często mówimy o budżecie w kontekście jednorocznym. I to prawda, budżet państwa jest konstruowany jako plan roczny. Niemniej jednak trzeba też pamiętać o tym, że te zobowiązania podjęte dzisiaj w czasach dobrej koniunktury, o której pan redaktor mówi, skutkują również w przyszłości. Jeżeli mówimy o zobowiązaniach w postaci wynagrodzeń czy w postaci polityki prorodzinnej, to są decyzje podejmowane dzisiaj, ale podejmowane na lata. W tym sensie moja rola dzisiaj, kiedy widzimy nadwyżki budżetowe, rzeczywiście jest trudna.
A dzisiaj właśnie ta nadwyżka już po dwóch pierwszych miesiącach tego roku jest, ona wynosi 4,5 miliarda złotych na koniec lutego, a plan na cały rok natomiast zakłada 41,5 miliarda złotych deficytu. Coś może te plany zmodyfikować?
To, co z czym mamy do czynienia, to jest naturalna dynamika wykonania budżetu. To znaczy w budżecie zakładamy dochody w wartościach minimalnych do osiągnięcia, natomiast wydatki w wartościach maksymalnych. Więc w sytuacji, kiedy uszczelniamy system podatkowy, kiedy redukujemy lukę VAT-owską, a przypomnę, że ostatnie nasze szacunki zgodne z metodologią Komisji Europejskiej pokazują, że lukę VAT-owską zredukowaliśmy do 14% z 24% PKB w ciągu dwóch lat.
I to jest jeden z największych sukcesów w ogóle rządu Zjednoczonej Prawicy.
To jest duży sukces, to są zmiany, to są reformy, które zostały podjęte jeszcze przez pana premiera Morawieckiego. Natomiast wracając do dochodów i wydatków, dochody spływają w tempie szybszym i są to dochody o wyższej dynamice. W związku z tym pojawia się pewna przestrzeń, która skutkuje nadwyżką budżetową po kolejnych miesiącach. Niemniej jednak realizacja budżetu w trakcie roku później prowadzi do deficytu, ponieważ te wydatki, które zostały zaplanowane, no one taki deficyt zakładają. I z reguły ten deficyt on się pojawia w drugiej połowie roku.
No ale jeszcze zostaniemy przy uszczelnianiu systemu podatkowego. Z jednej strony mówimy tutaj o sukcesie, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że jest on dany raz na zawsze, no bo też przestępcy nie śpią.
Działamy dwutorowo, to znaczy z jednej strony to jest zamykanie takich największych wrót legislacją, czyli poprawiliśmy, wypuściliśmy przepisy, które rzeczywiście zamykają te możliwości nadużyć podatkowych, czyli tam wszędzie, gdzie te możliwości wynikały z nieszczelnego prawa, zbyt zawiłego prawa, te działania zostały podjęte i w dużej mierze właśnie te owoce widzimy. A drugi tor to jest Krajowa Administracja Skarbowa, która działa coraz skuteczniej, coraz bardziej w nowoczesny sposób. I tutaj te działania również przyczyniają się do tego, że ściągalność podatków, wpływy do budżetu państwa są wyższe. Wprowadzamy, chociażby w ostatnim czasie został wprowadzony jednolity plik kontrolny, zbieramy ogromną ilość informacji, analizujemy tę informację i daje nam to możliwość celowania kontroli, czyli nie zamęczania podatnika kontrolami, jednocześnie bez uszczerbku dla budżetu państwa. No a w najbliższym czasie planujemy skierowanie do końca roku do parlamentu nową ordynację podatkową. Chcemy, żeby ta ordynacja była przede wszystkim odchudzona. Odchudzona w tym sensie, żeby zawierała te wszystkie najbardziej istotne elementy, a jednocześnie nie była zbyt szczegółowa. I też planujemy kilka takich dodatkowych rzeczy, jak na przykład rezygnacja z obowiązku przesyłania deklaracji VAT-owskich, czyli odciążenie przedsiębiorców, a też pracujemy w kierunku w ogóle redukcji tych obciążeń związanych ze składaniem deklaracji, oświadczeń, zaświadczeń przez podatników.
Bo pani po objęciu urzędu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówiła, że stawia właśnie na strategię 3xP, czyli prostotę, przejrzystość i przyjazność systemu. To są te postulaty, o których najczęściej mówią Polacy, o których oczekują przedsiębiorcy, ale jakoś do tej pory niespecjalnie to się kolejnym ekipom udawało. I dlaczego pani ma się udać?
To jest proces rzeczywiście bardzo trudny, dlatego że tego się nie da osiągnąć w miesiąc czy w rok. To powinno być wbudowane w DNA administracji skarbowej, w DNA po prostu państwa. Czyli państwo jest dla obywateli, jest dla ludzi, administracja skarbowa jest dla ludzi i te regulacje, które są kierowane do parlamentu w postaci legislacji są dla ludzi, bo my dzisiaj mówimy o nadużyciach czy wyłudzeniach, ale proszę zwrócić uwagę, że im system jest bardziej zawiły, im jest mniej transparentny, tym bardziej jest predysponowany do różnego typu manipulacji i nadużyć. Więc prostowanie systemu, czyli zrobienie go bardziej przyjaznym, też powoduje, że mniej podatników ma problem z jego zrozumieniem czy zwykłym rozliczeniem.
To jeszcze wróćmy w takim razie do funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Tutaj na Lubelszczyźnie także pani przyjechała po to, żeby zapoznać się ze specyfiką także regionu, no bo on jest specyficzny. Mamy granice, także granice Unii Europejskiej. No i jak pani ocenia działalność KAS po reformie?
Rozmawiamy trochę po rocznicy powstania Krajowej Administracji Skarbowej. Celem tej reformy było scalenie służb skarbowych, celnych w jedną instytucję, w jedną administrację. Scalenie po to, żeby te służby funkcjonowały w sposób bardziej sprawny i bardziej efektywny. Ale też proszę pamiętać o tym, że służby celno-skarbowe to nie tylko cel fiskalny. I dzisiaj, kiedy jestem tutaj w Lublinie, to widzę to w sposób bardzo miarodajny, bo tutaj to jest 11 przejść granicznych, to jest granica państwa, gdzie zapewniamy też płynność przejścia granicznego i bezpieczeństwo, bo mówiąc o celach fiskalnych, o zapewnieniu dochodów podatkowych, pamiętajmy też o tym, że służby celne czy służby skarbowe zapewniają również bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym i również na przejściach granicznych. Natomiast jeśli chodzi o efektywność funkcjonowania, to ja myślę, że po roku już możemy powiedzieć, że Krajowa Administracja Skarbowa tak zdała egzamin. To widać po efektach, to widać po dynamice przyrostu, jeśli chodzi o wpływy podatkowe i to widać również po zmniejszonej ilości kontroli, czyli widzimy, że te cele, które stawialiśmy, są do osiągnięcia, są osiągnięte. No i jutro będziemy rozmawiać w Izbie Administracji Skarbowej o dalszych wyzwaniach.
A o tym pewnie też będziemy mieli okazję informować naszych radiosłuchaczy. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Teresa Czerwińska, minister finansów, była gościem Radia Lublin.
Dziękuję.